pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Pocześniak, dobry wieczór. Na zegarach 13 minut po godzinie 18. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Pomorze Polska Europa. Dzisiaj porozmawiamy o infrastrukturze na Pomorzu, o jej rozwoju, o jej obecnym stanie, o tym, czego nam brakuje, czego mamy za dużo, jeśli jest w ogóle coś takiego. I o tym, jak ona powinna wyglądać, jak się rozwijać. Ze mną w studiu doktor habilitowany Maciej Matczak, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A zaczniemy od takiej informacji, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, czy niespełna dwa tygodnie temu. Nowa koncepcja portu na Bałtyku. Port Haller, czyli nowy port morski nad Bałtykiem w gminie Choczewo, w pobliżu planowanej pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Głosy są podzielone mocno na temat tego, czy ten port jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, jakby miał wyglądać. Panie profesorze, jak z pana perspektywy wygląda ten nasze środkowe wybrzeże? Jeśli chodzi o porty morskie, o ich możliwości ich rozbudowy.
No tak, jeżeli spojrzymy na środkowe wybrzeże, to możemy powiedzieć, że tam na dzisiaj nie mamy dużego portu, który byłby w stanie obsłużyć duże, a nawet średnie jednostki pływające. I tutaj kwestia, o której bardzo dużo się mówi, to jest kwestia bezpieczeństwa. Tutaj dobrym przykładem jest właśnie Uniwersytet Morski w Gdyni, który posiada jednostki szkolne, które tak naprawdę mogą być obsłużone albo w Świnoujściu, albo w Trójmieście. W związku z tym z perspektywy bezpieczeństwa nie ma wątpliwości, że taki port byłby niezbędny, natomiast no, kwestią otwartą jest to, gdzie ten port powinien być zlokalizowany.
Ustka jest w tej chwili rozbudowywana, ma być portem serwisowym farm wiatrowych. No już pewna infrastruktura tam istnieje. Z drugiej strony mamy Choczewo, w którym infrastruktura będzie się rozbudowywać. Z prostego powodu tam powstaje elektrownia atomowa.
Jeżeli mówimy o Ustce, to w Ustce tak naprawdę odtwarzamy parametry, które mieliśmy wcześniej. Poprawiamy kondycję techniczną elementów infrastrukturalnych. Także niestety to wyzwanie, o którym wspominałem wcześniej, ono nie będzie zrealizowane. Oczywiście będziemy mieli lepsze falochrony, łatwiejszy dostęp, natomiast te parametry się nie zmienią. Jeżeli mówimy o Choczewie, no tutaj nawiązujemy do projektu elektrowni jądrowej, dla której będzie budowany PIRS, który będzie służył do budowy i potem obsługi tej elektrowni. W związku z tym no jest to jakiś punkt zaczepienia, o którym możemy mówić, jeżeli chodzi o tworzenie portu. Natomiast to jest tylko PIRS. Port morski to jest złożony organizm, jeżeli popatrzymy na Trójmiasto, jeżeli popatrzymy na Szczecin, Świnoujście albo na inne porty europejskie, to są bardzo złożone organizmy powiązane z aglomeracjami, z dużym zapleczem bezpośrednim za portami. W związku z tym no tutaj jest szereg kwestii, które trzeba przemyśleć, przedyskutować, rozwiązać, jeżeli mówimy o takiej inwestycji tworzenia zupełnie nowego portu w obszarze, no na dzień dzisiejszy można powiedzieć, niezagospodarowanym transportowo, ekonomicznie i ze słabym zapleczem społecznym, bo port to jest też rynek pracy, w związku z tym no, muszą być ludzie, którzy będą po prostu tam pracować, tak?
Bo patrząc się na te kluczowe, no to mamy infrastrukturę, tak, kolejową, transportową, tak jak pan mówi, też ludzką, społeczną.
Tak.
To tam nie jest zbyt dobrze, ale to chyba na środkowym wybrzeżu trudno by było znaleźć takie miejsce, gdzie to by było dobrze.
No chyba trudno znaleźć, tak. No ten dostęp oczywiście będzie, ale mówimy tutaj o wysokowydajnej infrastrukturze. Mówimy o połączeniach autostradowych, drogi ekspresowe, o liniach magistralnych, kolejowych, które mają służyć do tego, aby sprawnie i efektywnie środowiskowo obsługiwać port, bo to jest też duże wyzwanie.
I staje się coraz większe, z tego co słyszymy, porty się przygotowują do tej rewolucji zielonej i muszą inwestować w wszystko związane z ochroną środowiska.
Tak, to jak najbardziej mamy duże wyzwania. Co prawda porty, no to główne wyzwanie to jest rok 2030, Natomiast no już dzisiaj inwestycje trzeba przeprowadzać, trzeba rozbudowywać nabrzeża, trzeba instalować odpowiednie systemy po to, aby zasilać statki energią z lądu, a dodatkowo trzeba rozbudowywać też system energetyczny.
To na razie zostawmy Port Haller. Pomysł na razie do przemyślenia, tak jak pan mówi, lokalizacja i to, jak miałby wyglądać. To przyjrzyjmy się temu Pomorzu, gdzie już porty są. Gdańsk, Gdynia, tak. Naszemu, tutaj, blisko, za płotem. Ja przygotowując się do programu, znalazłem taką informację, że przychody portów w Gdańsku i Gdyni, VAT, cło, akcyza to blisko 8-10% budżetu państwa. I to są dane z roku 2024, 2025. Jeszcze nie znalazłem, być może pan profesor gdzieś znalazł, ale chyba jeszcze nie były publikowane.
No nie, musimy mieć sprawozdanie z wydatkowania budżetu państwa i z dochodów budżetu państwa, także tych danych nie mamy. Natomiast
olbrzymie wpływy do
natomiast
budżetu.
Jakby ten poziom, on jest mniej więcej stabilny w ostatnich latach. Tutaj można przyjąć, że no mniej więcej te 8%, jeżeli tak patrzymy na liczby z góry, to jest to, co uzyskujemy. Tym głównym źródłem to jest VAT w imporcie, do tego oczywiście akcyza, do tego cło. Ale tak, no to jest kwota gdzieś oscylująca wokół 40 miliardów złotych. W związku z tym, no patrząc z perspektywy budżetu, no bardzo ważny element dochodowy.
To takie szybkie pytanie. Czy my możemy sprawić, czy można zadziałać w ten sposób, żeby te przychody portów Gdańsk-Gdynia były jeszcze większe? Czy w tej chwili ich sprawność, że tak powiem, już jest bliska 100%? Czy jeszcze da się coś poprawić? Da się dokończyć rozbudowy chociażby?
To znaczy tak, po pierwsze, to nie są dochody portów, to są dochody budżetu państwa.
Tak jest, które przychodzą do budżetu z portu.
Osiągamy dzięki temu, że funkcjonują porty. Czy możemy usprawnić? No, tym głównym elementem, który decyduje o tym, czy statki przypływają do nas, to jest ten potencjał, który oferujemy. Tak. Dzisiaj, jeżeli sobie tak oszacujemy, jesteśmy w stanie obsługiwać w portach mniej więcej 200 milionów ton rocznie. Obsługujemy dane za zeszły rok, to jest 140, prawie 2 miliony ton.
Czyli jeszcze jest zapas.
No mamy zapas. Prosty szacunek pokazuje, że wykorzystujemy ten potencjał w 70%, a to jest taki punkt graniczny. Przyjmuje się, że jeżeli przekraczamy ten poziom 70%, to mogą się pojawiać już pierwsze nieefektywności i problemy takie operacyjne w portach. Drugą kwestią, którą trzeba podkreślić, to jest to, że w portach obsługujemy różne rodzaje ładunków. W związku z tym no ten potencjał też jest rozłożony i dedykowany poszczególnym typom ładunków. I tutaj mamy no dosyć duże różnice, jeżeli chodzi o ten poziom, jak to się mówi, utylizacji tego potencjału. Tak? Tutaj patrząc na te główne grupy ładunkowe, obszarami, gdzie niewątpliwie ocieramy się w zasadzie o limit naszych możliwości, to jest obsługa paliw płynnych. Od paru lat w zasadzie cały import ropy naftowej przechodzi przez port w Gdańsku i działa on, można powiedzieć, na granicy swojej wydajności czy wydolności. Oczywiście realizowane są inwestycje, które mają zwiększyć ten potencjał, co jest bardzo ważne i w mojej ocenie kluczowe, jeżeli chodzi o zapewnienie no, takiego bezpieczeństwa, również w takim wymiarze strategicznym.
No pamiętamy wszyscy sytuację z węglem, który też musiał być przywożony tutaj, trafiał do portów, potem odcięcie ropy ze strony Rosji, no to tak, wszystko tak, jest to, gdzieś z tyłu głowy.
No jest, natomiast można powiedzieć, że tak jak w przypadku węgla, no bym powiedział, ta technologia przeładunku jest, jak to się mówi, bardziej uniwersalna, to przy takich ładunkach jak ropa, jak gaz na przykład, tam już muszą być tak, stricte dedykowane terminale po prostu. Tak.
O rozbudowie portu, o tym, co możemy jeszcze zrobić, porozmawiamy po krótkiej chwili. Ja przypominam, że moim państwa gościem jest doktor habilitowany Maciej Matczak, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Rozmawiamy o infrastrukturze tej kluczowej i dla bezpieczeństwa, i dla rozwoju regionu, i dla rozwoju państwa na Pomorzu.
Pomorze, Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Dokładnie pół godziny pozostało do 19. Już za 3 minuty najświeższe wiadomości z Europy i nie tylko przedstawi Robert Silski, a po fleszu europejskim wrócimy do rozmowy z panem profesorem Maciejem Matczakiem.
Flesz europejski. Na najbliższy czwartek został zwołany nadzwyczajny unijny szczyt poświęcony groźbom Donalda Trumpa o cłach na kraje wspierające Grenlandię. Tak zdecydował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Przywódcy unijnych krajów mają rozmawiać o strategii wobec Stanów Zjednoczonych, ale nie podejmą żadnej decyzji przed 1 lutego, kiedy mają wejść w życie cła nałożone na 8 krajów zapowiadane przez Donalda Trumpa. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Trumpa do Rady Pokoju dla Strefy Gazy, potwierdza Kancelaria Prezydenta i informuje, że nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. W najbliższym czasie będzie to przedmiotem rozmów z Amerykanami. Radzie Pokoju ma przewodniczyć Donald Trump. W jej skład wejdą przedstawiciele około 60 państw i organizacji, w tym liderzy Francji, Niemiec, Włoch, Kanady i Turcji, a także reprezentanci regionu Bliskiego Wschodu. Zaproszenie otrzymał również prezydent Rosji, Władimir Putin. To była kolejna noc rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę. Wybuchy słychać było w Kijowie, Dnieprze, Zaporożu i Winnicy. Rosjanie użyli uderzeniowych dronów i rakiet. Celowali w obiekty infrastruktury energetycznej. Na Ukrainie od wielu dni w związku z powtarzającymi się rosyjskimi atakami trwa kryzys energetyczny. Codziennie są braki w dostawach prądu i ogrzewania. Rumunia przerzuca coraz więcej wojska i sprzętu na granicę z Ukrainą. Powodem są zagrożenia, jakie niosą dla cywilów rosyjskie ataki na ukraińskie cele w pobliżu granicy z Rumunią. Od początku pełnowymiarowej wojny rosyjskie drony 14 razy wtargnęły w rumuńską przestrzeń powietrzną. Co najmniej 100 rolników z Polski protestuje w Strasburgu przeciwko umowie o wolnym handlu z Mercosurem. Demonstracja ma być dwudniowa. Według francuskiej organizacji rolniczej, która organizuje protest, łącznie może brać w nim udział nawet 10 tysięcy osób. Właściciele gospodarstw protestują nie tylko przeciwko umowie z Mercosurem. Oczekują też odwołania Ursuli von der Leyen z funkcji przewodniczącej Komisji Europejskiej, mówi Krzysztof Olejnik, rolnik, który jest w Strasburgu.
Przede wszystkim, że wczorajsza debata nad odwołaniem Ursuli von der Leyen, nad wotum nieufności dla niej, zakończy się czwartkowym sukcesem i Ursula von der Leyen pójdzie na zasłużoną, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, emeryturę.
Po 25 latach negocjacji Unia Europejska podpisała umowę handlową z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. W ubiegłym tygodniu umowę zatwierdziła większość krajów przy sprzeciwie Polski, Austrii, Francji, Irlandii i Węgier. Zapasy gazu w Europie spadają szybciej niż oczekiwano. Obecnie poziom zapełnienia magazynów w unijnych krajach wynosi nieco ponad 50%. W ubiegłym roku o tej porze było to 70%. Mroźna pogoda powoduje większe zużycie gazu i zapasy topnieją. Sytuacja różni się w zależności od kraju. Magazyny z surowcem najbardziej zapełnione są w Szwecji w ponad 90%, potem jest Portugalia, a na trzecim miejscu Polska, gdzie zapełnienie magazynów z gazem przekracza 74%. Komisja Europejska uspokaja i podkreśla, że zapasy błękitnego paliwa w listopadzie osiągnęły wysoki 83-procentowy poziom. To wystarcza do zagwarantowania dostaw gazu na zimę nawet w przypadku ekstremalnych scenariuszy. Liczba ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii przekroczyła 40. W niedzielnym zderzeniu pociągów dużych prędkości na południu kraju rannych zostało ponad 120 osób. Wiele z nich jest w szpitalach, z czego 13 w stanie ciężkim. Liczba ofiar może wzrosnąć. W Hiszpanii ogłoszono 3-dniową żałobę. Na koniec ważna informacja dla cudzoziemców mieszkających na Pomorzu. 7 lutego w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się dzień otwarty poświęcony legalizacji pobytu. To okazja, by dowiedzieć się, jak poprawnie wypełnić wniosek, jakie dokumenty są potrzebne i jak wygląda procedura. Urzędnicy będą czekać na zainteresowanych w oddziale do spraw legalizacji pobytu cudzoziemców przy ulicy Chmielnej w godzinach od 10 do 15. Pomorze, Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
A flesz europejski przygotował i przedstawił Robert Silski. Ze mną w studiu dzisiaj doktor habilitowany Maciej Matczak, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Rozmawiamy o portach, o infrastrukturze tutaj obecnej na Pomorzu. I tak patrząc się na te dwa największe porty, najbardziej istotne dla nas, Gdynia, Gdańsk, sporo jeszcze do zrobienia. Tak jak pan mówi, pewne rzeczy i pewne inwestycje powinny być zrobione. A patrząc się na infrastrukturę transportową, kolej, drogi. Droga Czerwona Gdynia, najistotniejsza.
Zdecydowanie istotny element infrastruktury dostępowej do portu w Gdyni. Wiemy o tym, że dzisiejszy dojazd jest dojazdem podwyższonego ryzyka, nazwijmy to w ten sposób. W związku z tym element niezbędny dla sprawnego funkcjonowania portu w Gdyni, zwłaszcza biorąc pod uwagę tą specyfikę w Gdyni, gdzie mamy zlokalizowany duży, nowy terminal promowy RORO, gdzie dużo samochodów ciężarowych wjeżdża i wyjeżdża. No i oczywiście mamy dwa terminale kontenerowe, gdzie ten ruch zapleczowy też jest w dużej części obsługiwany przez samochody ciężarowe. No i tutaj biorąc pod uwagę zarówno komfort funkcjonowania portu, ale również komfort funkcjonowania mieszkańców Gdyni, no jest to element niezbędny tak naprawdę i czasami można się dziwić, że tak długo nie jesteśmy w stanie tego zrealizować.
Jeśli chodzi o kolej, to Gdańsk. Tutaj modernizacja już częściowo została przeprowadzona. Chyba z tego, co pamiętam, jedno wąskie gardło gdzieś tam się pojawia, jeden przejazd, most, który tam nie bardzo pozwala się rozwijać, ale to idzie. Jeśli chodzi o potencjał społeczny, o którym rozmawialiśmy przy okazji portu Haller i tych koncepcji portu na środkowym wybrzeżu. Jak to jest u nas? Gdańsk, Gdynia.
Potencjał społeczny w naszym regionie oczywiście wciąż istnieje. Natomiast te potrzeby będą rosły. Ja mam okazję realizować projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie zajmujemy się kwestią właśnie tą społeczną i efektów takich społeczno-ekonomicznych funkcjonowania gospodarki morskiej, tylko szerzej rozumianej, bo uwzględniamy zarówno porty morskie, przemysł stoczniowy, jak i nowy sektor, który dopiero co się rozwija, czyli morska energetyka wiatrowa. I tutaj widzimy, że w każdym przypadku potrzebni będą kolejni pracownicy, aby te sektory mogły działać, mogły funkcjonować. Nawet uwzględniając to, że ta intensywność pracy w poszczególnych sektorach nieco nam maleje. To znaczy mamy automatykę, prawda, dozbrajamy się, automatyzujemy, stosujemy różne nowoczesne technologie, natomiast ci ludzie cały czas są potrzebni. I jeżeli chodzi o porty, ten przyrost będzie umiarkowany, jeżeli chodzi o stocznie również, natomiast
jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową,
to będzie
skokowo.
To będzie eksplozja i tutaj musimy mieć na uwadze to, że w Gdańsku po pierwsze budujemy właśnie terminal instalacyjny, który będzie jednym z dwóch terminali, z których będziemy budować morskie farmy wiatrowe, we większości przypadków bym powiedział. A druga rzecz, o której musimy również pamiętać, że to w województwie pomorskim na dzień dzisiejszy zlokalizowane są wszystkie tak zwane porty serwisowe. Ustka, Łeba, Władysławowo. To stamtąd będą obsługiwane morskie farmy wiatrowe. Tam potrzebni będą technicy, pracownicy, oczywiście różnych profesji na różnych szczeblach i to będzie też rynek, który będzie potrzebował dużego nakładu nowych pracowników. Także stoimy przed dużym wyzwaniem.
To nie wygląda zbyt kolorowo, tak jak rozmawialiśmy, bo są braki po prostu.
Bez wątpienia jednym z elementów, i to nie tylko w sektorze morskim, ale ogólnie, jeżeli mówimy o przemyśle, jeżeli mówimy o usługach,
transporcie,
mówimy o kierowcach, tutaj taki wątek, który jest bardzo mocno związany z portami również tam wszędzie, jeżeli rozmawiamy z przedsiębiorcami, rozmawiamy z różnego rodzaju organizacjami, które lobują na rzecz tych sektorów, tych branż, tam ciągle powtarza się jedno, brakuje pracowników, potrzebujemy pracowników, w związku z tym na rynku będzie coraz większa konkurencja o tych pracowników. Z perspektywy pracownika może i będzie to sytuacja dobra, natomiast jeżeli chcemy dbać o możliwości rozwojowe i wspierać ten rozwój, musimy budować ten potencjał ludzki w naszym regionie.
To o potencjale ludzkim też porozmawiajmy w kontekście kolejnej wielkiej inwestycji na Pomorzu, która też poprawi infrastrukturę, czyli elektrownia atomowa, elektrownia jądrowa w Choczewie. Tam szacuje się, że w momencie szczytowym pracować będzie około 10 tysięcy ludzi. Mamy skąd wziąć tych ludzi, panie profesorze?
No to jest dobre pytanie i chyba trudno nam
jeszcze
będzie...
Jeszcze patrząc się na Gdynię, Gdańsk, na te porty, o których pan mówił.
No tak, no do tej układanki ja mogę dodać, że zgodnie z szacunkami, które prowadziliśmy, morska energetyka wiatrowa w momencie szczytowym to będzie mniej więcej 20 tysięcy osób. Tak, do tego dodamy to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, rosnące potrzeby w portach, rosnące potrzeby w stoczniach, które mamy nadzieję, no widzimy, że nasze stocznie potrafią zbudować naprawdę porządne jednostki, które zasilają polskich armatorów, z tego bardzo się cieszymy, ale tam są wszędzie potrzebni ludzie, w związku z tym no musimy uruchomić narzędzia, które pozwalają nam również takie, bym powiedział, związane i z edukacją i związane z tworzeniem tego rynku pracy, które no przysporzą nam tych osób, które będą w to zaangażowane.
Czyli tak mówiąc po prostu, będziemy musieli się przygotować na to, że część pracowników będzie pochodziła z zagranicy i to z tych krajów dość dalekich, tak? Patrzymy się na Pakistan, tak?
Zdecydowanie tak. No jeżeli popatrzymy już dzisiaj na rynek pracy, czy to właśnie przemysł stoczniowy, czy logistykę, która też jest no takim bardzo chłodnym, jeżeli chodzi o pracowników sektorem, prawda, centra logistyczne, tam no duża część tych pracowników to są pracownicy z zagranicy i to jest sytuacja, która będzie i
oba... Chyba będziemy musieli się z nią po prostu pogodzić.
Myślę, że nie mamy wyjścia.
Ale to jeszcze o tej infrastrukturze. Panie profesorze, elektrownia atomowa w Choczewie, największa inwestycja w tej chwili, już realizowana można powiedzieć na Pomorzu, bo te wszystkie zgody po kolei, jedna po drugiej są akceptowane. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o infrastrukturę w tym rejonie? Mówił pan o pirsie, który musi powstać, żeby dostarczać materiały czy obsługiwać elektrownię, ale mówimy też o drogach, o kolei, tak to wszystko jeszcze jest przed nami.
Tak, to jest przed nami, natomiast zarówno połączenia drogowe, jak i kolejowe, one wchodzą w fazę realizacji. No, dlatego też no, to niewątpliwie jest przewidziane w harmonogramie inwestycyjnym. To jest albo będzie niebawem realizowane. Także z punktu widzenia samej elektrowni to zaplecze transportowe na pewno będzie zapewnione. W związku z tym no tutaj...
Tylko się cieszyć.
Tak, będziemy tylko się cieszyć, ponieważ ta infrastruktura zostanie i ona...
Ja chciałem się zapytać o znaczenie jej nie tylko w kontekście elektrowni atomowej, jeśli już powstanie, tak? Bo tak samo mówimy o Drodze Czerwonej, tak samo mówimy o tych szybkich trasach ruchu. Co one dadzą nam, mieszkańcom Pomorza, niezwiązanym bezpośrednio z branżą portową czy z elektrownią atomową w Choczewie? Oprócz tego, że troszeczkę szybciej się przemieścimy.
No tak, no niewątpliwie się przemieścimy, bezpiecznie się przemieścimy. No i to są główne funkcje infrastruktury transportowej, także trudno tutaj...
A przyciąganie inwestorów? To nie jest tak, że inwestor patrząc się, czy może włożę pieniądze tutaj, albo w Mazowieckim, Łódzkim, Wielkopolskim, nie patrzy się na to, jak wygląda infrastruktura?
No zdecydowanie infrastruktura ma taki charakter, bym powiedział...
Przyciągający
i taki, jak to mówimy z perspektywy portów, miastotwórczy czy regionotwórczy. W związku z tym, jeżeli powstaje infrastruktura, to w sposób naturalny przyciąga przedsiębiorstwa i jest tym czynnikiem lokalizacyjnym. Także elektrownia atomowa, która no, mamy nadzieję będzie w pewnej perspektywie funkcjonować na Pomorzu. Ona też będzie potrzebowała szereg firm niewątpliwie, które będą ją obsługiwać. Te firmy też będą się lokalizować w rejonie jej funkcjonowania. W związku z tym no będzie to na pewno taki czynnik rozwojowy dla tych regionów. I to, o czym mówiliśmy przed chwilą, jeżeli będzie tam duży popyt na pracowników. Ci pracownicy nie będą dojeżdżać z daleka. Oni będą tam się osiedlać. Jeżeli będą się osiedlać, mamy tutaj całą infrastrukturę społeczną, którą będziemy musieli tworzyć. Tym samym no, ta aktywizacja działu tego systemu, jak to mówimy, społeczno-gospodarczego regionu będzie intensywna.
Panie profesorze, tak na koniec, patrząc się z szerszej perspektywy na Pomorze w skali kraju, jak wyglądamy w perspektywie 10, 15, 20 lat, jeśli te wszystkie inwestycje udadzą się, jeśli nie zabraknie nam pracowników, jeśli nie będzie żadnych niemiłych niespodzianek, już nie mówię o tych, które nam zagrażają ze wschodu, jaka jest ta perspektywa rozwoju naszego regionu?
No, tą kwestią, o której już dzisiaj rozmawialiśmy, to jest rola naszego regionu pomorskiego w systemie energetycznym kraju. Jeżeli popatrzymy na
czyli
to,
przechodzimy ze Śląska na północ.
Dzisiaj, tak jest, jak dzisiaj funkcjonuje, no nastąpi no, swoiste odwrócenie. Będziemy mieli tutaj bardzo dużo energii i nie chodzi mi o to, że no, będziemy mogli, że tak powiem, zasilać, natomiast to jest jakby... Ten aspekt, czy ta aktywność wymaga właśnie przedsiębiorstw, wymaga aktywności, wymaga no, tego rynku pracy, o którym mówiliśmy, w związku z tym no, to będzie niewątpliwie taki czynnik rozwojowy, który będzie oddziaływał w szerszej skali, ale my tutaj jako mieszkańcy Pomorza no, będziemy go odczuwać dużo mocniej niż w innych regionach kraju, przynajmniej taką mam nadzieję.
A jakie jest największe zagrożenie w tej chwili, że to się nie uda? Co jest takim największym ryzykiem pana zdaniem? Na przykład jeśli chodzi o porty, jeśli chodzi o tą infrastrukturę.
Jeżeli chodzi o porty, no ryzykiem jest, znaczy te ryzyka można postrzegać zarówno w takim wymiarze, bym powiedział, krótkookresowym i dłuższookresowym. W takim krótkim okresie wydaje się, że te bym powiedział, mechanizmy i działania, które realizujemy, no nie są zagrożone. Tak? Tutaj pomijam już jakieś przypadki no, nagłych zawirowań, bym powiedział, geopolitycznych w regionie. W dłuższej perspektywie wydaje się tutaj z perspektywy, mówiąc o portach, to jest kwestia funkcjonowania globalnych rynków, jak to mówimy. Tak? Jeżeli popatrzymy na to, jak funkcjonują, czy jak kształtowane są strumienie ładunków, które obsługujemy w portach. Prawda? Jeżeli mówimy o surowcach, czy to jest ropa, czy to jest gaz, jeżeli mówimy o kontenerach, jaka będzie rola no, tych przysłowiowych Chin w przyszłości. Prawda? Czy ten układ, który dzisiaj funkcjonuje, że towary są produkowane tam, konsumowane tutaj, będzie trwał. No to są takie kwestie, na które warto zwracać uwagę, ale to jest jakby dłuższa perspektywa. Natomiast jeżeli patrzymy na plany, na inwestycje, które są realizowane, czy to jest terminal FSR-u w Gdańsku, czy to są rozbudowy stanowisk, czy to są kolejne obszary, gdzie rozwijają się przeładunki kontenerów, no...
Jesteśmy na dobrej drodze, dużych zagrożeń nie ma.
Tak bym to można ocenił, chociaż no, że tak powiem, życie lubi nas zaskakiwać czasem.
I politycy, to tak. Też trzeba powiedzieć, czasami lubią zaskakiwać. Doktor habilitowany Maciej Matczak, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, był moim i państwa gościem. Rozmawialiśmy o portach, o infrastrukturze, o tym, jak Pomorze będzie wyglądać, jeśli te wszystkie i oby te wszystkie inwestycje nam się udały. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Audycję realizowała Katarzyna Piekło. A ja nazywam się Michał Pacześniak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Pomorze, Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.